radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład z cyklu Starotestamentowe figury Kościoła zatytułowany Oblubienica Pańska poprowadzi ksiądz profesor Piotr Jaworski. Podczas tegorocznych spotkań radiowo-internetowego studium biblijnego naszą uwagę koncentrujemy na tajemnicy Kościoła Świętego. Dzisiaj dobiega końca część wykładów poświęcona Staremu Testamentowi. W kolejne niedziele zatrzymywaliśmy się najpierw na ludzie wybranym Starego Przymierza, będącym typem ludu wybranego Nowego Przymierza, a następnie na kolejnych starotestamentowych figurach Kościoła. Warto więc może na wstępie dzisiejszego wykładu pokusić się o małe podsumowanie dotychczasowych rozważań.
Podczas gdy dzisiaj najczęściej dostrzega się w Kościele jedynie jego ludzką stronę, i uważa się go za społeczność złożoną z ludzi powiązanych między sobą tymi samymi prawdami wiary oraz tym samym sposobem sprawowania kultu, Biblia ukazuje Kościół przede wszystkim jako tajemnicę, niegdyś ukrytą w Bogu, a obecnie już ujawnioną i po części zrealizowaną. To jest cała prawda o tej bosko-ludzkiej instytucji, która została nazwana Kościołem. Zapowiedź Kościoła stanowi lud Boży Starego Testamentu, Izrael, określany hebrajskim terminem Kehal Jahwe, zgromadzenie Jahwe, określającym zwłaszcza zebraną na liturgii wspólnotę oddającą cześć Bogu. W ten sposób była nazywana społeczność izraelska podczas wędrówki przez pustynię, między innymi pod Synajem czy na stepach Moabu, ale także już w ziemi obiecanej, zarówno podczas jej zdobywania i zasiedlania, jak też w epoce monarchii oraz po wygnaniu babilońskim. Odpowiednikiem hebrajskiego Kehal Jahwe w Starym Testamencie stanie się greckie Eklezja w Nowym Testamencie, które z czasem stanie się Kościołem, nazwą własną wspólnoty uczniów Chrystusa. Tajemnica nowotestamentowego Kościoła była również zapowiadana i stopniowo odsłaniana w starotestamentowych figurach, które przybliżają i pozwalają lepiej zrozumieć naturę Kościoła. Pomiędzy ludem wybranym, Izraelem, a nowym ludem wybranym, Kościołem, istnieje równocześnie ciągłość i rozdział. I tak Kościół jest Izraelem, ale Izraelem Bożym, to znaczy duchowym, niecielesnym. Jest winnicą pańską, ale winnicą urodzajną, a nie wyjałowioną i nie przynoszącą owocu dziczką. Jest Bożą owczarnią, ale nie rozproszoną i pozbawioną opieki pasterzy, lecz prowadzoną pewną ręką przez dobrego pasterza i jego pomocników. Jest arką Pana, która choć płynie po wzburzonych wodach, to jednak zapewnia bezpieczne schronienie przed niszczycielskim żywiołem i ocalenie przed zagładą. Jest miastem Bożym, Jerozolimą, która jest miastem wielkiego króla i jednoczy wiernych z nim oraz wszystkich wyznawców między sobą. Jest świątynią pańską, ale nie tą zbudowaną z kamienia, lecz tą zbudowaną z żywych kamieni, czyli duchową przestrzenią obecności Boga oraz przewyższającego dawne ofiary i dostępnego dla wszystkich kultu. Jest Królestwem Świętych, zapowiedzianym przez proroka Daniela i mającym swój typ w Królestwie Izraela, ustanowionym przez króla Dawida, będącym zapowiedzią niewidzialnego i ponadczasowego Królestwa Bożego. Wszystkie te starotestamentowe figury zapowiadają Kościół, ukazując jakiś aspekt jego natury i działania.
Jaką starotestamentową figurę Kościoła poznamy podczas naszego dzisiejszego wykładu?
Na zakończenie naszych spotkań zostawiłem najpiękniejszą z figur przybliżających nam prawdę o Kościele. Tą figurą jest Oblubienica Pańska. A zatem odwołamy się do instytucji bliskiej człowiekowi każdej epoki, jaką jest małżeństwo.
Co możemy powiedzieć o małżeństwie w czasach Starego Testamentu?
Małżeństwo włączone w życie wielopokoleniowej żydowskiej rodziny stanowiło podstawową i najmniejszą komórkę społeczną w Izraelu. Stąd też małżeństwo i jego zawarcie nie było wyłącznie sprawą młodych ludzi, ale ważnym wydarzeniem dla całej izraelskiej rodziny. Ceremonią zaślubin poprzedzał okres narzeczeństwa, chociaż na ten temat Biblia mówi niewiele. O zawarciu małżeństwa decydowali zwykle ojcowie rodzin. Istotna była rola ojca pana młodego, mającego obowiązek znaleźć dla swego syna żonę. Zwyczaj ten wywodzi się od Abrahama, który dla Izaaka sprowadził Rebekę, jednak inicjatywa mogła również należeć do syna, zwłaszcza gdy zmuszały go do tego okoliczności. Tak postąpili m.in. Ezaw, Jakub, Juda, a później młody Tobiasz. Natomiast dziewczyna była obiektem targu, nie mogła przeciwstawić się woli rodziców i tylko wyjątkowo pytano ją o zdanie. Akt zaślubin polegał na zawarciu kontraktu, mającego charakter dwustronnej umowy lub przymierza, oraz na wpłaceniu ustalonej sumy pieniędzy. Według Księgi Powtórzonego Prawa było to 50 syklów, ale wysokość opłaty ulegała zmianie w zależności od ekonomicznej sytuacji rodzin. Posag można też było odpracować lub zastąpić innym darem. Zawarcie kontraktu miało skutki prawne, gdyż prawo własności ojca panny młodej przechodziło na pana młodego, który stawał się jej panem i właścicielem. Ojciec panny młodej był zaś obowiązany uposażyć swą córkę. Dobra te oraz podarunek ślubny pana młodego pozostawały jej własnością i były zabezpieczeniem na wypadek wdowieństwa lub oddalenia przez męża. Po zawarciu kontraktu małżeńskiego młodzi pozostawali nadal pod opieką rodzin, chociaż mieli już status pary małżeńskiej. Kolejny etap zaślubin stanowiło wprowadzenie oblubienicy do domu oblubieńca. Przeprowadzenie panny młodej odbywało się w trakcie uroczystej procesji, po czym następowała 7-dniowa ceremonia weselna. Wyjątkowo mogła trwać także dłużej. Odświętnie przystrojeni nowożeńcy otrzymywali liczne podarki, a ceremoniom towarzyszyły tańce, śpiewy, gry i zabawy oraz obfitość jedzenia i picia. Zawarcie małżeństwa stanowiło punkt zwrotny w życiu młodych ludzi. Dla kobiety oznaczało zwykle całkowite zerwanie z własną rodziną, gdyż jako żona pozostawała odtąd do dyspozycji męża i swej nowej rodziny. Choć w Starym Testamencie nie zachował się formalny obrzęd zawarcia małżeństwa, w trakcie ceremonii ślubnych wypowiadano prawdopodobnie formułę małżeńską, której ślad przetrwał w pismach mówiących o oblubieńczej miłości Jahwe do Izraela. Przypuszczalnie brzmiała ona: ja będę dla ciebie mężem, ty będziesz dla mnie żoną. Ideał dozgonnej wierności małżeńskiej znano i ceniono w Izraelu. Jednak w świetle starotestamentowego prawodawstwa małżeństwo można było rozwiązać. Dokonywało się to poprzez wręczenie przez mężczyznę listu rozwodowego kobiecie, a uzasadnieniem mogło być coś odrażającego u kobiety, na przykład jej przewrotność, niewierność czy niepłodność. Oddalonej żony mąż nie mógł powtórnie poślubić, jeśli została żoną innego mężczyzny. Przeciwko rozwiązywaniu małżeństwa i oddalaniu żony już w Starym Testamencie zdecydowanie występował prorok Malachiasz. W świetle Biblii małżeństwo miało zasadniczo charakter monogamiczny. Chociaż szczególnie w okresie patriarchów i w czasach królewskich istniała też poligamia, a istnienie małżeństw bigamicznych wydaje się być uznane za stan normalny. Wielożeństwo odpowiadało zwyczajom środowiska, w którym żyli Izraelici. Duże znaczenie miał też czynnik ekonomiczny, gdyż poligamię praktykowali zwłaszcza ludzie zamożni, władcy i właściciele ziemscy, co miało podkreślić ich prestiż i autorytet. W okresie późniejszym małżeństwo monogamiczne stało się główną formą małżeństwa w Izraelu, na co wskazuje nauczanie prorockie i tradycja mądrościowa. Coraz wyższe wymagania o charakterze etyczno-moralnym wobec instytucji małżeństwa, zwłaszcza w zakresie unikania poligamii, rozwodów i cudzołóstwa, stają się z czasem coraz wyraźniejsze, przygotowując w ten sposób grunt pod nauczanie Jezusa Chrystusa i orędzie Nowego Testamentu na temat małżeństwa.
W Starym Testamencie małżeństwo nabiera także znaczenia symbolicznego.
Prorocy przedstawiają małżeństwo mężczyzny i kobiety jako przymierze, hebrajskie berit, co nadaje mu religijny i sakralny charakter. Stąd też płynie przeświadczenie, że nie wolno go łamać, gdyż świadkiem jego zawarcia jest sam Bóg. Częste odwoływanie się proroków do symboliki małżeństwa jest szczególnie wymowne, gdyż poświadcza wielką rangę małżeństwa w świadomości ludu wybranego. Małżonkowie powinni sprostać wymaganiom wzajemnej miłości i wierności, natomiast małżeńska niewierność czy wiarołomstwo były uważane za złamanie przymierza tak przez mężczyznę, jak i kobietę. Symboliczny obraz związku małżeńskiego prorocy przenieśli na relacje istniejące między Bogiem jako oblubieńcem, a Izraelem jego oblubienicą. Tak więc prorok Jeremiasz mówi o pierwszej miłości i wspomina przypadający na czas wędrówki ludu wybranego do ziemi obiecanej okres narzeczeństwa. Pamiętam wierność Twej młodości, miłość Twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa. Ezechiel z kolei odwołuje się do przysięgi i przymierza, jakie Jahwe zawarł z Izraelem na Synaju, ujmując je w kategoriach przymierza małżeńskiego, zobowiązującego do miłości i wierności. Związałem się z Tobą przysięgą i wszedłem z Tobą w przymierze, wyrocznia Jahwe. Stałaś się moją. Dalej Bóg przez usta proroka opisuje piękno swej oblubienicy. Następnie przyodziałem cię wyszywaną szatą. Obułem cię w trzewiki z miękkiej skórki, opasałem bisiorem, okryłem jedwabiem. Ozdobiłem cię klejnotami, włożyłem bransolety na twoje ręce i naszyjnik na twoją szyję. Włożyłem też pierścień w twój nos, kolczyki w twoje uszy i wspaniały diadem na twoją głowę. Zostałaś ozdobiona złotem i srebrem, przyodziana w bisior oraz szaty jedwabne i wyszywane. Jadałaś najczystszą mąkę, miód i oliwę. Stawałaś się z dnia na dzień piękniejsza i doszłaś aż do godności królewskiej. Rozeszła się twoja sława między narodami dzięki twej piękności, bo była ona doskonała z powodu ozdób, w które cię wyposażyłem, wyrocznia Jahwe. Jako pierwszy z proroków metaforą małżeństwa posłużył się prorok Ozeasz, żyjący i działający w VIII wieku przed Chrystusem. Idea związku małżeńskiego miała więc uzmysłowić ludowi wybranemu świętość przymierza synajskiego i obowiązek całkowitej wierności wobec Jahwe.
Chyba jednak, posługując się dalej tą metaforą proroków, małżeństwo Jahwe z Izraelem nie było takie idealne.
Rzeczywiście, jak chyba w każdym małżeństwie, tak i w relacji Jahwe-Izrael nadszedł etap kryzysu. I to szybciej, niż można by się tego spodziewać. Każdy z przywołanych proroków, Izajasz, Jeremiasz czy Ezechiel, sięgając po metaforę małżeństwa, chciał podkreślić wybranie i wielki zaszczyt, jakiego dostąpił Izrael, z którym Jahwe zawarł przymierze synajskie, stając się jego partnerem. Ale jednocześnie tym samym jeszcze bardziej prorocy chcieli ukazać niewdzięczność wiarołomnego Izraela. przez Jeremiasza, Jahwe pyta zatem swój lud. Jaką to nieprawość znaleźli we mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode mnie? Na tak postawione pytanie odpowiedzi udziela Ezechiel, który bezlitośnie obnaża grzech Izraela, bezwstydnej i pozbawionej wszelkich zahamowań oblubienicy poślubionej Jahwe. Zaufałaś swojej piękności i wyzyskałaś swoją sławę, na to by uprawiać nierząd. Oddawałaś się każdemu, kto obok ciebie przechodził. Nabrałaś swoich szat i sporządziłaś sobie wyżyny o różnorakich barwach i na nich uprawiałaś nierząd. Wziąwszy ozdobne przedmioty ze złota i ze srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z nich podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem. Wzięłaś swe szaty wyszywane i okryłaś je nimi, a także moją oliwę i moje kadzidło składałaś w ofierze przed nimi. Nawet żywność, którą ci dałem, najczystszą mąkę, oliwę i miód, którymi wciąż żywiłem cię, ofiarowałaś im jako miłą woń. Tak było, wyrocznia Pana Boga. A przy wszystkich tych obrzydliwościach i nierządach nie pamiętałaś dni twej młodości. Bałwochwalstwo Izraela, czyli oddawanie czci bóstwom pogańskim, zostaje tutaj w sposób charakterystyczny dla nauczania prorockiego określone jako zdrada Boga Jahwe oraz cudzołóstwo z innymi bogami. Izrael okazał się więc niewierną oblubienicą. Gorycz odrzuconego i zdradzonego Jahwe wybrzmiewa w dalszej części wygłoszonej przez Ezechiela mowy. Jakżeż słabe było twoje serce, wyrocznia Pana Boga, skoro dopuszczałaś się takich rzeczy godnych bezwstydnej nierządnicy. Nie byłaś podobna do nierządnicy, lecz do kobiety cudzołożnej, która zamiast swojego męża przyjmuje obcych. Wszystkim nierządnicom daje się zapłatę, a ty wszystkim swoim kochankom dawałaś podarki i zjednywałaś ich sobie, by przychodzili do ciebie zewsząd i uprawiali z tobą nierząd. U ciebie działo się odwrotnie niż u nierządnic. Nikt nie gonił za tobą, to ty dawałaś zapłatę, a ciebie nikt nie wynagradzał. Tak, z tobą było wprost odwrotnie.
Cierpliwość Boga została więc wystawiona na ciężką próbę. Jak zachował się odtrącony Jahwe?
Słuchając przywołanego przed momentem opisu zawartego w księgach prorockich, chyba nie mamy już wątpliwości, że Jahwe znalazł w poślubionej sobie oblubienicy coś odrażającego. A zatem spełnione zostały, przewidziane w starotestamentowym prawie małżeńskim, kryteria uprawniające do wręczenia listu rozwodowego i oddalenia niewiernej małżonki. Zwraca na to uwagę Ezechiel, gdy przywołuje w swoim wywodzie spodziewany sprawiedliwy los niewiernej małżonki. Czeka ją publiczny osąd, a następnie wobec bezsprzecznej i niebudzącej wątpliwości winy przewidziana prawem kara śmierci poprzez ukamienowanie. Dlatego nierządnico, słuchaj słowa Pańskiego. Zwołają przeciwko tobie zgromadzenie, ukamienują cię i mieczami poćwiartują na części. Następnie domy twoje spalą w ogniu i wykonają na tobie wyrok na oczach wielu kobiet. Oto tak położę kres twemu nierządowi i już więcej nie będziesz dawała podarków za nierząd. I gdy wydaje się, że sprawa jest już przesądzona, to kolejny raz Pan Bóg nas zaskakuje, oddzielając grzech od grzesznika. Grzech zawsze potępia, ale ocala grzesznika. Dlatego zapowiada, położę kres twemu nierządowi. Ale zaraz dodaje, już więcej nie będziesz dawała podarków za nierząd. Prorok kontynuuje przekazane mu przez Boga przesłanie dla Izraela. W ten sposób uśmierzę mój gniew na ciebie i odstąpi od ciebie moja zapalczywość. Uspokoję się i już więcej nie będę się gniewał. nie obędzie się wprawdzie bez należnej kary. Ponieważ nie pamiętałaś o dniach młodości swojej i wszystkimi czynami wzbudzałaś we mnie gniew, przeto ja z kolei na twoją głowę sprowadzę skutki twego postępowania, wyrocznia Pana Boga. Nie dodasz już zbrodni do wszystkich twych obrzydliwości, ale nie pozbawia ona nadziei na szczęśliwe zakończenie.
Czyli będzie jakiś ciąg dalszy.
Ależ oczywiście, i to jaki. Wprawdzie, jak mówiliśmy na początku naszego wykładu, prawo zabraniało powtórnego przyjęcia małżonki, która związała się z innym mężczyzną, ale nawet to nie jest w stanie przekreślić oblubieńczej miłości Jahwe do Izraela. Jeżeli mąż porzuci swą żonę, a ona odejdzie od niego i poślubi innego męża, czy może on jeszcze do niej wrócić? Czy ta ziemia nie została całkowicie zbezczeszczona? A ty, co z wielu kochankami cudzołożyłaś, masz wrócić do mnie, wyrocznia Jahwe. Podnieś oczy na pagórki i patrz, gdzie jest miejsce, na którym nie dopuszczałaś się nierządu. Mimo tak ciężkich przewinień, Bóg nie przestał kochać swego ludu. Za pośrednictwem proroka kieruje do niego zaproszenie. Jeśli chcesz powrócić Izraelu, możesz do mnie powrócić. Jeżeli oddalisz swe bóstwa, nie potrzebujesz się błąkać z dala ode mnie. Na niewierność Izraela Jahwe odpowiada swoją wiernością. Tak bowiem mówi Pan Bóg: postąpię z tobą tak, jak ty postępowałaś. Ty, która złamałaś przymierze i zerwałaś przymierze. Ja jednak wspomnę na przymierze, które z tobą zawarłem za dni twojej młodości i ustanowię z tobą przymierze wieczne. Odnowię bowiem moje przymierze z tobą i poznasz, że ja jestem Jahwe, abyś pamiętała i wstydziła się i abyś ze wstydu ust swoich nie otwarła wówczas, gdy ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś, wyrocznia Jahwe. Przywołanie kary, na jaką zasłużyła niewierna oblubienica Jahwe, kontrastuje z wielkoduszną miłością i przebaczeniem, jakie Bóg chce okazać swojemu ludowi. On nigdy się nie zmienia i nie cofa raz danego słowa. Zawsze pozostaje wierny, zawsze pozostaje miłosierny, nigdy nie przestaje kochać.
Tę miłość oblubieńczą, w sposób nieco wyidealizowany, przedstawia także pieśń nad pieśniami.
Oczywiście, nie mogło jej zabraknąć podczas dzisiejszego wykładu. Pieśń nad pieśniami stanowi kontynuację prorockiej metafory małżeńskiej. W tradycji prorockiej Jahwe był nazywany królem i pasterzem Izraela. Pieśń te same obrazy stosuje do oblubieńca, który także nazywany jest królem i pasterzem. Z kolei z opisem oblubienicy łączą się dwa charakterystyczne dla proroków obrazy: winnicy oraz ogrodu. Utwór opiewa miłość Jahwe do swego wybranego ludu, z którym zawarł przymierze małżeńskie na Synaju. Sugeruje to powtarzające się w refrenach zdanie: mój miły jest mój, a ja jestem jego, będące liryczną transpozycją znanej ze Starego Testamentu klasycznej formuły przymierza: ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Ale księga ta różni się także od nauczania proroków tym, że nie wspomina już o niewierności i zdradzie. Tym samym księga ta, przedstawiając pozytywną symbolikę miłości małżeńskiej dwojga ludzi, jest rozwinięciem, pogłębieniem i wzbogaceniem idei prorockich.
W jaki sposób metafora miłości małżeńskiej została przejęta przez Nowy Testament?
Tak jak pieśń nad pieśniami stanowi dokonaną przez lud Starego Przymierza relekturę nauczania zapisanego w księgach prorockich, tak też lud Nowego Przymierza dokonał ponownej relektury pieśni nad pieśniami. Księga ta posłużyła do ukazania oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. W Nowym Testamencie autorzy natchnieni odnoszą do Jezusa to, co w Starym należało wyłącznie do jedynego Boga. Jest to świadectwo uznawania boskiej godności Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel nazywa siebie przyjacielem oblubieńca. Oblubienicą zaś jest przychodzący do Jezusa lud. Święty Paweł, pisząc do Koryntian, nawiązuje do zwyczajów praktykowanych podczas uroczystości weselnych. Poślubiłem was przecież jednemu mężowi, by was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Przyprowadza do Mesjasza jego oblubienicę, nowy lud Boży, złożony z Żydów i Greków, wśród których głównie pracował. Bardzo wyraźnie do pieśni nad pieśniami nawiązuje wreszcie Apokalipsa. To, co starotestamentowy utwór odnosi do oblubieńca, ostatnia księga Biblii odnosi do Chrystusa, a słowa oblubienicy wkłada w usta Kościoła. Jedyne słowo wypowiedziane przez oblubienicę Kościół brzmi przyjdź. Jest to wołanie przywołujące Pana, który w tajemniczy sposób jest obecny przy swej oblubienicy, ale którego ukazania się w pełnej chwale Kościół wciąż jeszcze oczekuje, by móc wreszcie rozpocząć ucztę godów Baranka.
Na zakończenie wykładu tradycyjnie pytanie konkursowe.
Który z proroków jako pierwszy posłużył się metaforą małżeństwa dla ukazania oblubieńczej relacji Jahwe wobec Izraela?
Dzisiejszy wykład zatytułowany Oblubienica Pańska z cyklu Starotestamentowe figury Kościoła poprowadził ksiądz profesor Piotr Jaworski.
Radiowo-internetowe studium biblijne. W każdą niedzielę o 14.30. Powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.